Czułem, że małe, jasne oczy Simpsona utkwione są we mnie. Proszę nie wdychać za wiele, powiedział, bo przydarzy się panu to, co nam 4 listopada. Widzi pan, to było tak. Siedzieliśmy razem przy stole. Jesse, Duncan, Keith, moja siostrzenica Agnes i szwagier, który służy w marynarce. Rozmawiałem z Duncanem i Keithem i doszliśmy do wniosku, że wypróbowaliśmy już wszystkie znane opary i gazy, nie osiągając upragnionego wyniku. Głowiąc się nad tym, skąd wziąć dalsze materiały do naszych eksperymentów, nagle przypomniałem sobie flaszkę od Duncana Flockharda & Company. Gdy jednak chciałem posłać panią Duncana, zapomniałem, gdzie ją swego czasu postawiłem. Zaczęliśmy poszukiwania. Przeszukaliśmy różne kąty, aż w pewnej chwili Keith pokazał flaszkę i zapytał, czy to ta właściwa. Znalazł ją pod papierami. Była porządnie zakurzona. Jeszcze raz obejrzałem ją nieufnie i bez wielkiej nadziei. Potem znowu usiedliśmy wokół tego stołu. Każdy z nas wziął łyżkę roztworu i wlał do szklanki dokładnie tak samo, jak to robiliśmy poprzednio z wszystkimi innymi roztworami. Gdy nie dość szybko parowały, wsadzaliśmy je do naczynia z gorącą wodą. Potem przykładaliśmy nos i usta do otworu szklanki. Rozumie pan? Skinąłem. Tymczasem Simpson żwawo pochylił swą dużą głowę nad lampką do wina i zademonstrował, jak to było z wdychaniem. Potem najpierw pociągnął spory łyk, chwilę rozkoszował się smakiem portwajnu i opowiadał dalej. 4 listopada nie potrzebowaliśmy gorącej wody. Wdychaliśmy ów zaskakująco przyjemny, słodki zapach i spoglądaliśmy na siebie zdumieni. Jesse, mój szwagier i Agnes, tak już przyzwyczajeni do naszych daremnych prób, nie brali tego poważnie, obserwując to wszystko jak dziecinny żart. Rozmawiali więc i tego wieczora, specjalnie nie zwracając na nas uwagi. Ale w pewnym momencie zaczęli nasłuchiwać. A dlaczego? Spojrzał na żonę. To właściwie już ty powinnaś opowiedzieć, Jesse. Jesse, która haftowała, opuściła swoją robótkę. No, rzekła, panowie zaczęli być trochę za głośni i za weseli. Jeśli dobrze pamiętam, doktor Keith zaczął śpiewać, a i ty byłeś niedaleki od tego. Nic nie mogę sobie przypomnieć, powiedział Simpson. A doktor Keith równie mało, ale z pewnością tak było. Tak było, powiedziała Jesse. A przede wszystkim strasznie fałszowaliście. Nigdy nie fałszuję, powiedział Simpson bez przekonania. Teraz jednak w obecności naszego amerykańskiego przyjaciela nie będę się o to spierał. Ale opowiadaj, co stało się potem. Opowiadaj dalej. Sądzę, że niewiele można do tego dodać. Także doktor Duncan zaczął śpiewać. Potem nagle powstał hałas, który spowodował, że ja i brat zerwaliśmy się z miejsc. W tej samej chwili zniknęliście wszyscy trzej za stołem. Doktor Duncan, zdaje się, pierwszy spadł ze stołka, rozciągnął się, szeroko otwarte oczy utkwił w suficie i zaczął chrapać. Doktor Keith upadł na podłogę koło swego stołka z wyciągniętymi do góry nogami. Potem nogi opadły do przodu na stół. Poruszał nimi tuż koło naczyń, tam i z powrotem. Mój brat zdążył jeszcze przeszkodzić, by nie postrącał ich ze stołu. Musiał go jednak silnie trzymać, bo doktor Keith wierzgał, jakby ogarnął go szał niszczenia. Zaś profesor James Young Simpson, dodała z uszczypliwą drwiną, leżał skurczony na podłodze i również chrapał. My, Agnes i ja, podbiegłyśmy, by podnieść zarówno jego, jak i doktora Duncana. Ale w tej chwili... Tak, przerwał Simpson swej żonie. W tej chwili już się obudziłem, rozejrzałem się, ogarnąłem wzrokiem ten cały kram i natychmiast zrozumiałem znaczenie tego, co się stało. Moją pierwszą myślą było, to właśnie to jest znacznie skuteczniejsze od eteru. A świadkowie niechaj zaświadczą, że tę myśl wyjawiłem od razu głośno. Oczywiście, potwierdziła Jesse Simpson. Nawet dość donośnie. Ale też sprawa była dostatecznie ważna. Zdawało się, że Simpson, nawet wspominając, tak silnie przeżywa tamto odkrycie, że z podniecenia wystąpiły mu na czoło krople potu. Wyjął chustkę i otarł je. Pozbieraliśmy się dość oszołomieni i natychmiast podjęliśmy dalsze próby. Po kolei wdychaliśmy ów środek, a ci, którzy akurat byli przytomni, nakłuwali znieczulonego igłami w różnych miejscach. Szczypaliśmy się nawzajem i uderzaliśmy narzędziami w rozmaite, szczególnie czułe miejsca. Ale niewrażliwość na ból była co najmniej tak duża, jak przy zastosowaniu eteru. Potem także panie wdychały chloroform. Jesse zachowała się przy tym bardzo wytwornie, jak zresztą zawsze. Agnes natomiast skrzyżowała ręce na piersiach i wołała – jestem aniołem, aż straciła przytomność. Eksperymentowaliśmy do 3 w nocy, aż we flaszce z chloroformem pokazało się dno. Ale tej nocy jedno zostało stwierdzone. Odkryliśmy nowy środek narkotyczny, w dodatku lepszy. Chloroform miał przyjemniejszy zapach niż eter. Przy wdychaniu zupełnie nie drażnił oskrzeli i nie powodował ataków kaszlu. Działał znacznie szybciej niż eter, a moment zdenerwowania przed uśpieniem był znacznie krótszy. W końcu bardzo mała, dużo mniejsza ilość chloroformu niż eteru wystarczała, by spowodować narkozę. To wszystko było pewne już po pierwszych próbach. Taki więc przebieg miało odkrycie chloroformu. Zabawna historia, prawda? Simpson zaśmiał się swobodnie. Później być może nikt już nie uwierzy w tę prostą historię. Gdy następnego ranka profesor Miller przyszedł jak zwykle, by sprawdzić, czyśmy się już pozabijali, czy też jeszcze żyjemy, nie chciał mi wierzyć. Chciał natomiast natychmiast środek ten wypróbować. Miał tego dnia operować pacjenta z uwięzłą przepukliną i prosił, by podczas tej operacji Kiss lub Duncan zastosowali chloroform. Trudno byłoby odmówić, gdybym jeszcze miał chloroform, ale flaszka była pusta, a Duncan, Flockhart and Company potrzebowali dużo czasu, by sporządzić nową porcję. Wyraziłem więc swoje ubolewanie z tego powodu i na szczęście, bo gdybym wypróbował chloroform na pacjencie Millera, od samego początku spotkałbym się z kontratakami, być może nawet zabójczymi dla dalszych losów wynalazku. Pacjent Millera był już bowiem bardzo osłabiony i zmarł, zanim dokonano pierwszego cięcia, bo Miller znowu zbyt długo zwlekał z operacją. Chyba nie muszę mówić, co by to oznaczało dla nowego środka, gdyby chory zmarł pod narkozą chloroformową. Ledwo ujrzałby światło dzienne, już spotkałby się z zastrzeżeniami i wątpliwościami. Tak więc ten sam przypadek, który go wyczarował, uchronił go przed pierwszą klęską. Gdy 10 dni później o odkryciu poinformowałem nasze Stowarzyszenie Medyczno-Chirurgiczne, a po 15 dniach opublikowałem sprawozdanie z doświadczeń, miałem za sobą, na szczęście, już 50 prób z chloroformem. We wszystkich wypadkach udało się uzyskać jak najlepszy wynik. Tak więc mogłem powiedzieć, i mówię do dzisiaj z absolutną pewnością, że eter jest pobity. Ale, uśmiechnął się do mnie z pełnym wyrachowania wdziękiem, mogę pana pocieszyć, że chloroform nie jest szkockim, lecz amerykańskim wynalazkiem. Proszę wziąć kieliszek, panie Hartman, i pijmy. Pijmy na cześć Samuela Guthrie, Sackett Harbor. Miejmy nadzieję, że jeszcze żyje i dowie się, co się stało z jego odkryciem. Niech żyje Samuel Guthrie, jego rodzina, bądź co bądź. Jego uśmiech, gdy podniósł kieliszek, stał się trochę złośliwy. Pochodzi ze Szkocji. Noc, w którą wyszedłem w kilka godzin później, była typową styczniową nocą edynburską, nieprzyjemną i zimną. Latarnia uliczna, stojąca na wprost wejścia do domu Simpsona, rzucała tylko wątłe światło. Keith i Duncan wyszli wraz ze mną. Keith pożegnał się, Duncan zaś towarzyszył mi jakiś czas, ponieważ wracał do domu w tym samym kierunku. Wręcz zabawna historia, powiedział. To odkrycie chloroformu, prawda? Chyba jedyna wesoła historia towarzysząca odkryciu środka znieczulającego. Właściwie powinienem był skorygować Duncana. Także odkrycie Wellsa miało charakter przedstawienia teatralnego i rozpoczęło się od śmiechu na sali. Ale milczałem. Możliwość, że Szkot albo Brytyjczyk, jak to woli, odbierze palmę pierwszeństwa wynalazkowi mojej ojczyzny, z którego byłem tak dumny, zajmowała mnie bardziej niż to ujawniłem w rozmowie z Simpsonem, osobowością dumną, świadomą swojej wartości, ale i ujmująco szarmancką. Naprawdę uświadomiłem sobie znaczenie tego, co usłyszałem dopiero teraz, gdy zdążałem lodowato-wilgotną Queen Street, gdy znalazłem się poza kręgiem oddziaływania Simpsona. W dodatku nie zdawałem sobie sprawy, że nawet jego żartobliwa pociecha, iż odkrywcą chloroformu jest Samuel Guthrie, jest fałszywa lub co najmniej wątpliwa. Guthrie w najlepszym razie mógł być jednym z odkrywców chloroformu. W podobnym współdziałaniu przypadku i geniuszu Niemiec Liebig i Francuz Souberan niemal jednocześnie w roku 1831 odkryli chloroform. Jak się później okazało na podstawie dat z ówczesnych sprawozdań o odkryciu w Poggendorf's Annalen, w Annal de Chimie et Physique lub Silman's American Journal of Science, trudno było ustalić, komu naprawdę należy się pierwszeństwo. Dopiero w roku 1834 Francuz Dumont ustalił ostateczny skład roztworu i nadał mu nazwę chloroform. Ale tego wszystkiego jeszcze nie wiedziałem, gdy u boku Duncana kroczyłem starą, ponurą, edynburską ulicą. Poprawdzie nie wiadomo, powiedział, co wyniknie z tej zabawnej historii. Z pewnością w drodze do Edynburga słyszał pan już o walce, jaka tu w kraju rozgorzała wokół chloroformu, a szczególnie zaogniła się wokół metody bezbolesnego porodu pod chloroformem, jakby za lub przeciw bezbolesnemu porodowi miało rozstrzygać o za lub przeciw chloroformowi. Oczywiście Simpsona i mnie interesuje przede wszystkim działanie chloroformu przy porodzie. Z tych samych powodów interesowaliśmy się eterem. Przed 8 tygodniami po raz pierwszy obserwowaliśmy działanie chloroformu podczas porodu pacjentki, która poprzednio rodziła 3 dni. W 3 godziny po wystąpieniu pierwszych bólów przybyliśmy do rodzącej. Na zwiniętą w formie torebki chusteczkę do nosa wylano łyżeczkę chloroformu. Torebkę przyłożyliśmy otworem do ust i nosa pacjentki. Bez trudności, które tak często zachodzą podczas aplikowania eteru, zapadła w głębokie odurzenie. 25 minut później, bez objawów bólu, matki i bez żadnych incydentów, przyszło na świat dziecko, dziewczynka, której nadaliśmy imię Anestezja. Początkowo zużyliśmy łyżeczkę chloroformu. Po około 10 minutach powtórzyliśmy tę samą dawkę. To było wszystko, a przekonało nas, że przewaga chloroformu nad eterem jest bezsporna. Pielęgniarka właśnie myła dziecko w sąsiednim pokoju, gdy niczego nieświadoma matka zbudziła się. Takich sukcesów się nie zapomina, a i wypowiedzianych przy tym słów. Pacjentka spojrzała na Simpsona ze zdziwieniem. Potem powiedziała, że doskonale spała i że teraz czuje się dostatecznie wzmocniona i silna, by przebyć poród. Simpson usiadł na skraju łóżka i głaskał jej ręce. Powiedział: zdaje mi się, że sen przerwał bóle. Czy to jest źle? W tej chwili Simpson zaczął się śmiać i kazał zawołać pielęgniarkę z dzieckiem. Ale trzeba było czasu, aby przekonać pacjentkę, że już po porodzie i że dziecko w ramionach pielęgniarki jest jej własnym żywym dzieckiem. To był wspaniały triumf chloroformu, który odtąd powtarzał się wielokrotnie. Zatrzymaliśmy się na skrzyżowaniu ulic, na którym musieliśmy się rozejść. Ale jak to wyjaśnić, zapytałem, że chloroform i zastosowanie go podczas porodu spotyka się z takim oburzeniem, że głośno o nim nawet w Niemczech. Pierwszy bezbolesny poród, który przeprowadził profesor Simpson, wówczas przy pomocy eteru, miał miejsce już przed rokiem. A zatem bezbolesny poród powinien był wywołać opór już dawno. Dlaczego ujawnia się dopiero teraz? Bo porody pod wpływem narkozy eterowej były tylko eksperymentami, których nawet Simpson nie uważał za idealne. Od czasu odkrycia chloroformu Simpson naturalnie całkiem inaczej zaangażował się w bezbolesne porody. I to dopiero doprowadziło do owego wzburzenia. Chloroform i bezbolesny poród to sprawa wręcz nierozdzielna, a niektórzy zapominają, że chloroform, niezależnie od tego, czy się go stosuje przy porodach, czy nie, i tak pozostaje środkiem znieczulającym, przewyższającym eter. Zwalczając bezbolesny poród, zwalczają więc także chloroform. Staliśmy wciąż jeszcze na rogu, choć wzmagał się zimny wiatr. Twierdzą, że chloroform przenika do krwi nienarodzonego dziecka, powiedziałem, i zatruwa ją. Duncan głębiej nacisnął kapelusz. Tak z pewnością nie jest. Takie argumenty są tylko pozorem. Jeśli pan dokładniej rozważy zarzuty wobec chloroformu, to nie natrafi pan na żadne medyczne argumenty. Chodzi o moralność i religię. Kościoły i lekarze, ściśle z nimi związani, walczą tymi samymi metodami. Ale działo, z którego strzelają, jest ogromne. Jego najcięższą amunicją jest słowo Biblii, konkretnie Księga Rodzaju. I w bólu rodzić będziesz. Rozumie pan? To ma znaczyć, że Bóg zakazał bezbolesnych porodów, a tym samym i chloroformu. I w bólu rodzić będziesz, powtórzył. Na tym polega ów cały sprzeciw. Ależ to nie zahamuje postępu, wtrąciłem. Nie zdarzyłoby się to po raz pierwszy, podjął Duncan. Niech pan tylko przyjrzy się historii średniowiecznej medycyny. Jej żałosny stan to skutek równie ortodoksyjnej interpretacji Biblii. Simpson podchodzi do sprawy z pogodniejszej strony. Wszystkim wrogom chloroformu odpowiada drwiną, a Księdze Rodzaju, 3 rozdziałowi, przeciwstawia rozdział 2, wiersz 21 tej samej księgi. Wtedy to Jahwe sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber. Simpson mówi, tu macie zezwolenie Boga na używanie chloroformu. Błogosławię jego optymizm, ale walka dopiero się zaczęła. Już wysokie osobistości duchowne mówią o chloroformie jako o owocu szatana, a inni zabraniają członkom kościoła przystępowania do komunii, gdy tylko wpadną na myśl skorzystania z tego szatańskiego gazu lub zastosowania go u swoich bliskich. Tak to wygląda obecnie w Szkocji. Ale w Anglii i Irlandii w gruncie rzeczy wcale nie jest inaczej. Błogosławię optymizm Simpsona, a i panu nie pozostało nic innego. A teraz szczęść Boże i dobranoc. Zaczynam marznąć. Hartmann zapomniał dopisać kilku uwag o losach chloroformu między odkryciem go jako produktu chemicznego w roku 1831, a pierwszym zastosowaniem jako środka znieczulającego 16 lat później. Przez długi czas z chloroformem działo się to samo, co z eterem. Nigdy nie używano go do pokazów, a w medycynie stosowano go rzadko jako środek przeciw astmie. Sam Guthrie dużo wcześniej był o krok od odkrycia, które w roku 1847 przypadło Simpsonowi. Guthrie pozwalał swym dzieciom bawić się w swym leśnym laboratorium w Sackett Harbor, które zbudował z własnoręcznie ściętych drzew. Podczas jednej z zabaw córka jego, Harriet, natrafiła na pojemniki z chloroformem stojące na podłodze. Wsadziła paluszki do roztworu chloroformu i lizała je, bo odpowiadał jej jego słodkawy smak. Gdy miała 8 lat, w obecności Guthriego skosztowała tego roztworu trochę za dużo i upadła na podłogę. Gdy Guthrie przybiegł, znalazł ją głęboko uśpioną. Zarejestrował jednak tylko, że chloroform może uśpić dziecko. Nie badał głębiej tego zjawiska. Aż krótko przed swą śmiercią w roku 1848 usłyszał o odkryciu Simpsona za oceanem. Gdy w lutym 1848 roku, poruszony wieścią o nagłej śmierci Horacego Wellsa w Nowym Jorku, opuszczałem Edynburg, by tam pojechać, walka z narkozą chloroformową osiągnęła szczyt. Nie tylko duchowni wytoczyli najcięższe działa. Jeden profesor medycyny za drugim występował z potępieniem chloroformu i porodu pod narkozą. W dniu mojego wyjazdu Duncan pokazał mi klątwę doktora Montgomery'ego, potężnego szefa Wielkiej Szkoły Położnictwa w Dublinie, rzuconą na bezbolesne porody. Montgomery mówił jeszcze o eterze. Słowa chloroform w ogóle nie użył. Jego klątwa brzmiała: nie wierzę, by do dziś ktoś w Dublinie posłużył się eterem przy porodzie. Poczucie ogółu zwraca się przeciw stosowaniu go przy zwykłych porodach i przeciw zapobieganiu pewnej dozie bólu, którą wszechmocny, nie bez mądrego uzasadnienia, przypisał naturalnemu porodowi. Z tym odczuciem solidaryzuje się z całego serca. Duncan obserwował mnie kątem oka, gdy zwracałem mu ulotkę z ogłoszoną klątwą. Podał mi inną, zawierającą odpis tej klątwy, ale poszczególne słowa były skreślone i zastąpiono je innymi. Niech pan przeczyta, powiedział Duncan. To jest odpowiedź Simpsona. Poznaje pan jego pismo? Naturalnie poznałem pismo Simpsona. Forma klątwy Montgomery'ego pozostała ta sama, ale treść była inna. Brzmiała: nie wierzę, by do dziś w Dublinie ktoś posłużył się powozem do posuwania się naprzód. Poczucie ogółu zwraca się przeciw zapobieganiu zwykłej dozie wysiłku, którą wszechmocny, nie bez mądrego uzasadnienia, przypisał poruszającemu się pieszo. Z tym odczuciem solidaryzuje się z całego serca. Nikt nie może zarzucić Simpsonowi, ciągnął Duncan, że nie jest wierzącym chrześcijaninem, ale wierzy także w postęp i nienawidzi zakutych głów. Po przyjeździe do Ameryki proszę o nas czasem pomyśleć. O tym, jak wielka jeszcze w roku 1850 w Anglii była niechęć do chloroformu i do narkozy w ogóle, niech świadczy los sławnego angielskiego polityka Sir Roberta Peela. 29 czerwca 1850 roku Peel na przejażdżce spadł z konia. Złamał lewy obojczyk i kilka prawostronnych żeber. Odłamki kości uszkodziły kilka naczyń krwionośnych, doprowadzając do gwałtownego krwotoku. Sir James Clark, przyboczny lekarz Królowej Wiktorii, przywiózł Peela w powozie do Whitehall Gardens i wezwał na pomoc Benjamina Collinsa Brodiego, po śmierci Listona z pewnością najsławniejszego chirurga londyńskiego. Jednak bóle rannego były tak wielkie, że nie można go było ani dotknąć, ani opatrzyć. Żaden z lekarzy nawet nie próbował narkozy. Po 3 dniach Peel zmarł wśród straszliwych cierpień. Pomyśleć, jak gdyby Duncan musiał mnie o to prosić. Starając się ex post zgłębić dokładnie dzieje odkrycia narkozy eterowej i końca Horacego Wellsa, myślą bardzo często wracałem do Simpsona, jedynego optymisty wśród wynalazców. Z Nowego Jorku, Hartfordu i Bostonu śledziłem zwycięski pochód, pod którego auspicjami chloroform początkowo całkowicie, a po dokładniejszym zbadaniu wszystkich dodatnich i ujemnych stron obydwu środków, przynajmniej w pewnej mierze wyparł eter. Natomiast w Anglii i Szkocji spór o chloroform, a zwłaszcza o poród pod narkozą chloroformową, wcale nie osłabł. Przybierał na sile, ustawicznie powodując wybuchy nienawiści i rozgoryczenia, aż 7 kwietnia 1853 roku nadeszła z Londynu niezwykła, sensacyjna wręcz wiadomość. Królowa Wiktoria, wielka królowa stulecia, urodziła w pałacu Buckingham 4. syna księcia Leopolda, księcia Albanii. Sam fakt urodzin z pewnością nie był czymś niezwykłym. Niezwykłość polegała na pewnym zdaniu pobocznym, którego nawet nie przytoczono we wszystkich meldunkach, a które wówczas było równoznaczne ze zwycięstwem Simpsona, tego śmiejącego się optymisty, nad swoimi przeciwnikami. To zdanie poboczne informowało, że John Snow, pierwszy londyński specjalista od anestezji, na życzenie królowej i księcia małżonka, zastosował podczas porodu narkozę chloroformową. W efekcie poród przebiegł bezboleśnie i bez najmniejszych zakłóceń. 4 tygodnie później otrzymałem od Duncana list, w którym donosił, że poród pod narkozą chloroformową stał się przez noc modny w Wielkiej Brytanii. Poród à la reine zatriumfował i tam, gdzie przedtem istniało niebezpieczeństwo niehamowanego sprzeciwu, teraz powstało niebezpieczeństwo niehamowanej przesady. W rok później ponownie zatrzymałem się w Edynburgu i Londynie, by osobiście przestudiować historię królewskiego porodu, który spowodował ten cudowny zwrot sprawy. Myliłem się jednak, gdy z amerykańską, a ponadto młodzieńczą beztroską przypuszczałem, że tajemnice porodu europejskiej królowej równie łatwo rozszyfrować, jak okoliczności towarzyszące odkryciu eterowej narkozy. John Snow strzegł tajemnicy lekarskiej równie sumiennie jak James Clark, stary lekarz przyboczny królowej, jak Charles Lockock i Robert Ferguson, położnicy bądź akuszerowie, którzy byli świadkami porodu. Naturalnie strzegli jej szczególnie starannie przed tak młodym, nieznanym człowiekiem. Musiałem się dopiero zestarzeć i pozyskać więcej przyjaciół wśród angielskich lekarzy, by mi uwierzono, że nie chodzi o sensację, lecz o wiedzę historyczną. Ale i wtedy nie dowiedziałem się wszystkich szczegółów. Nie zgłębiłem także wszystkich detali dalszych porodów królowej Wiktorii, wraz z ostatnim, który odbył się 14 kwietnia 1857 roku, znowu przy pomocy Johna Snowa, i znowu pod chloroformem. Wówczas urodziła się księżniczka Beatrice. Chyba jednak mogę powiedzieć, że o tych historycznych porodach dowiedziałem się tyle samo, co każdy w Londynie spoza rodziny królewskiej. John Snow, gdy w pierwszych dniach kwietnia 1853 roku całkiem niespodziewanie wezwany został do księcia małżonka w pałacu Buckingham, już od 7 lat prowadził badania nad narkozą, a zwłaszcza chloroformem. Snow miał lat 38, był cichym, zamkniętym w sobie oryginałem z oznakami gruźlicy płuc, a nadto nerek, który przez całe życie stronił od mięsa i alkoholu. Nigdy nie wdał się w żadną aferę miłosną i pędził żywot bez kobiet, aż do swej rychłej śmierci, która dosięgła go niedługo po drugim bezbolesnym porodzie królowej w roku 1857. Gdy w roku 1854 odwiedziłem Snowa w jego samotni, przy Firth Street w Londynie, ten do niedawna nieznany, a z powodu swej powagi, sceptycyzmu i mizantropii rzadko przez pacjentów odwiedzany lekarz, był już najsłynniejszym anestezjologiem Londynu, pierwszym przedstawicielem tej później tak rozpowszechnionej specjalności i pierwszym naukowym znawcą narkozy. Na drogę sukcesu skierowała Snowa przypadkowa obserwacja pewnego londyńskiego aptekarza, który w roku 1847 wędrował od domu do domu z flaszką eteru, od jednego chorego do drugiego i uprawiał swój biznes eterowy. Niemniej także jako anestezjolog odgrywał drugorzędną rolę przy operujących chirurgach. Jego nieśmiałość i powściągliwość, łącznie z dużą dobrocią serca, były powodem, że nigdy się nie wzbogacił, choć łatwo mógł to osiągnąć. W sposób systematyczny i planowy badał działanie eteru, a potem chloroformu na organizm. Mimo swych dolegliwości cielesnych przeprowadził liczne próby na sobie, by uzyskać pewność, jakiej ilości chloroformu potrzeba, żeby usunąć ból lub doprowadzić do stanu nieprzytomności. Zebrał wszystkie dostępne wiadomości o wypadkach śmierci, które można było łączyć z zastosowaniem chloroformu, i podjął liczne eksperymenty, by znaleźć sposób, który umożliwi uśmierzenie bólu bez utraty przytomności. Ponadto dla narkozy porodowej opracował nowszą, wielce zachęcającą metodę rauszu, czyli przerywanej narkozy. Rodzącej nie usypiał na cały czas porodu, lecz aplikował małą dawkę chloroformu, gdy zaczynał się ból, a gdy ból znikał, natychmiast odejmował nasyconą chloroformem chustę, by przy powrocie bólu porodowego lub gdy znieczulenie działało krócej, znowu podawać rodzącej chloroform. Na początku porodu aplikował 60, a przy później występujących bólach 18 kropel. Tę metodę zastosował także wobec królowej. Byłem głęboko wzruszony, gdy mi opowiedziano, jak Snow, przerażony rozkazem księcia małżonka Alberta, wybierał się na dwór królewski. Oto człowiek tak skromny, że latami noszący te same nieodprasowane spodnie, nagle musiał włożyć strój dworski, a nawet przypasać szpadę. Jak głęboka tęsknota za miłością i uznaniem kryła się za murem jego nieśmiałości i niepozorności, można wywnioskować z tego, że później nielicznym swym przyjaciołom wciąż na nowo opowiadał o małej, nieznanej londyńskiej dziewczynce, którą spotkał po raz pierwszy zdążając do pałacu Buckingham. Dziewczynka idąca za rękę z matką przystanęła i spojrzała na niego jak na księcia z bajki. Potem z jej ust wyrwały się słowa: „Och, czy on nie jest piękny, mamusiu?” Gdy opowiadał tę historię, rysy jego twarzy wyrażały wstydliwe uszczęśliwienie. Książę małżonek przyjął go i w przeszłogodzinnej rozmowie postawił niezliczone pytania na temat narkozy, bezbolesnego porodu i ewentualnych niebezpieczeństw. Był doskonale poinformowany, znał artykuły Snowa. Jak się później okazało, narkoza przeniknęła do komnaty porodowej królowej za pośrednictwem księcia Alberta i jednego z jego powierników, byłego niemieckiego lekarza, barona Stockmara. Obu skłaniał do tego ich niezwykły entuzjazm do każdego postępu w nauce. U księcia Alberta dochodziła do tego jeszcze jego głęboka miłość do królowej, której cierpieniami podczas licznych porodów bardzo się przejmował. Rzeczowa i naukowo uzasadniona argumentacja Snowa oddziałała na księcia małżonka tak przekonywająco, że prosił go, by był gotów, gdy dla królowej nadejdą ciężkie chwile, których wkrótce należy oczekiwać. Księcia Alberta poparł w tym zamierzeniu bardzo nowocześnie myślący, ruchliwy i elegancki Charles Lockock. Natomiast sprzeciwiał się nieudolny James Clark, który nadal był przybocznym lekarzem królowej. W obecności Clarka i obu położników, Lockocka i Fergusona, z których jednak tylko Lockock praktycznie służył pomocą królowej, John Snow przed południem 7 kwietnia 1853 roku przykładał do ust i nosa królowej chustę inhalacyjną nasyconą około 30 kroplami. Według relacji Lockocka Snow był śmiertelnie blady, a jego chorobliwa twarz jakby się skurczyła. Ale jego początkowa nerwowość, którą wzmagał lęk przed oglądaniem królowej, w stanie, w jakim oglądać można nawet najprostszą kobietę, była zbędna. Ku wielkiej uldze stojących dokoła królowa zareagowała natychmiast. Jeszcze 15 razy stosował Snow po 15-20 kropel chloroformu. Po 53 pełnych napięcia minutach urodził się książę Leopold. Obeszło się bez komplikacji, a przecież już 34-letnia królowa ani razu nie krzyknęła z bólu.